kto pyta, nie błądzi. To jest to polskie powiedzenie, które kiedyś dosyć regularnie ludzie korzystali z niego. Kto pyta, nie błądzi. Taka mądrość społeczna, mądrość narodowa. Nie wiem, czy korzystamy dzisiaj z tego powiedzenia, kto pyta, nie błądzi. Myślę, że chyba nie, bo nieczęsto słyszę, aby ludzie wypowiadali to zdanie. Ale prawda jest taka, że my pytamy. Zadajemy pytania każdego dnia i pewnie dzisiaj, jak już wstałaś o poranku, to zadałaś kilka albo być może kilkanaście pytań. Idziemy przez życie zadając pytania, pytamy się, bo chcemy się czegoś dowiedzieć, bo nie chcemy zmarnować okazji, która się nadarza, bo jesteśmy ciekawscy, pytamy się naszych przyjaciół, znajomych, krewnych, rozmawiamy z sąsiadami, ich też pytamy o różne rzeczy, pytamy się innych, pytamy się samych siebie. Pytania są różne, czasami trywialne, nawet jeżeli nie znajdziemy odpowiedzi na takie proste pytanie, to nic się nie stanie, zadajemy to pytanie i gdzieś tam zostawiamy to pytanie bez odpowiedzi. Są pytania, które takie jednak, na które odpowiedzi chcielibyśmy znać, pytania, które są naprawdę ważne. Pytania takie jak, czy iść na studia, czy wyjść za mąż, czy kupić mieszkanie, czy wziąć kredyt na mieszkanie. Czy kontynuować tej pracy, którą mam, czy zmienić pracę i szukać innej pracy? To są ważne pytania, które wielu z nas zadawało i zadaje regularnie. Ale pośród tych pytań, które zadajemy regularnie, ważnych pytań, są też pytania, które są najważniejsze, a w gronie tych pytań, które ty byś zdefiniował jako najważniejsze, jest też najważniejsze z najważniejszych pytań, które warto sobie zadać w życiu. To jest to pytanie, które zadał sobie Charles Carroll w którym pewnym momencie swojego życia. Carroll tak naprawdę usłyszał o Jezusie, kiedy miał zaledwie 16 lat. Usłyszał, że Jezus jest tym, który oddał za niego swoje życie. Usłyszał, że w nim może mieć przebaczone wszystkie grzechy, jeżeli tylko przyjdzie do niego i wyzna mu i powie mu, że sobie nie radzi w swoim życiu i przyjmie jego łaskawy dar nowego życia, dar zbawienia. Jezus wywrócił jego życie do góry nogami, kiedy Karol miał 16 lat i później to życie toczyło się taką jednostajną drogą do przodu, kiedy Karol z entuzjazmem mówił innym o Jezusie, do takiego stopnia, że bardzo szybko stał się ewangelistą w młodym wieku. Karol nie tylko stał się ewangelistą, ale też poznał innego ewangelistę, który nazywał się, bo już go nie ma teraz z nami, Billy Graham. I razem Billy Graham i Charles Templeton, bo o nim mówimy, o Carol Templeton, razem wędrowali przez życie, jeżdżąc po całych, nie tylko Stanach, ale po całym świecie, głosząc dobrą nowinę. Głosili tą dobrą nowinę na początku do setek, do tysięcy, a później do setek tysięcy ludzi. Mnóstwo ludzi wołało do Jezusa i oddawało swoje życie Jezusowi. Życie Carola zaczęło się zmieniać, kiedy skończył 30 lat. W zasadzie ono się zaczęło zmieniać wtedy, kiedy zdecydował się podjąć studia na seminarium teologicznym Princeton. I Carol w jednym ze swoich pamiętników, który napisał w 1996 roku, relacjonuje rozmowę, jaką odbył ze swoim przyjacielem Billy Grahamem, nalegając rozmowę, w trakcie której wyszło, okazało się, że ścieżki ich życia zupełnie się rozeszły. Templeton mówił: Billy, podczas tego spotkania, które relacjonuje w swoim pamiętniku, Billy, nie możesz już tak po prostu wierzyć w zapis pierwszych rozdziałów pierwszej księgi Mojżeszowej. No nie możesz. Nie możesz po prostu tak wierzyć w to. A Billy odpowiedział: no ale dlaczego mam nie wierzyć? No bo to po prostu, to nie do końca było tak. To jest pewnego rodzaju anegdota, to jest baśń. To nie można tak po prostu traktować tego dosłownie. Graham wtedy mu powiedział: ale Carol, przecież jest całe mnóstwo wyedukowanych ludzi, którzy dalej traktują dosłownie te pierwsze rozdziały pierwszej księgi Mojżeszowej. Jest mnóstwo naukowców i po jednej, po drugiej stronie, którzy przypatrują się i co innego widzą. Ale Carol, nalegał Templeton, nie możesz, bo wtedy popełnisz intelektualne samobójstwo. Kto w to wierzy tak naprawdę? Ludzie z konserwatywnych uczelni? Billy Graham powiedział: tak, między innymi, ale też wielu innych doskonałych naukowców. I tak naprawdę, wiesz, Charles, ja nie mam ani intelektualnych zdolności, ani czasu na to, żeby przewracać każdy kamień na moim polu, żeby sprawdzić, jak się rzeczy mają. Ja po prostu zdecydowałem się wierzyć w to, co czytam w Bożym Słowie. I wiesz co? zauważyłem jedną rzecz, że kiedy traktuję Boże Słowo na poważnie, to nie tylko moje życie się zmienia, ale widzę, że Bóg zmienia życie całego mnóstwa ludzi poprzez swoje Słowo. Templeton powiedział, Billy, to nie zadziała. 10 lat po tym wydarzeniu, 11 lat po tym wydarzeniu, w wieku 42 lat, Templeton ogłosił się ateistą. Zadał najważniejsze w życiu pytanie Grahamowi i to pytanie brzmiało, odpowiedz sobie na to pytanie, czy to prawda? Zadając to pytanie, sam powiedział, że to nieprawda. Ja mam tak, ta księga, na dobrą sprawę różne rzeczy można by mówić, ale ostatecznie wszystko, co tutaj jest, sprowadza się do tego jednego pytania, które najważniejszego pytania, to jest najważniejsze pytanie, ponieważ najważniejsze z najważniejszych, ponieważ to jest pytanie, na którym nie tylko zawieszone jest całe nasze życie tu i teraz, ale to jest pytanie, na którym zawieszona jest też nasza wieczność. Pytanie, które zadali sobie już pierwsi ludzie w ogrodzie Eden, kiedy szatan kusił Ewę i Adama i mówił, czy to rzeczywiście, czy Bóg rzeczywiście tak powiedział, czy to jest prawda. Później dochodzimy do Piłata w Nowym Testamencie, który zadaje dokładnie to samo pytanie Jezusowi. Czym jest prawda? I tak naprawdę jest całe spektrum ludzi opisanych w tej księdze i ludzi, z którymi my się stykamy na co dzień, którzy ciągle zadają jak mantra to samo pytanie, odwieczne pytanie, które się nigdy nie zmienia. Czy to prawda? Niektórzy z nich twierdzą i dochodzą do momentu, kiedy mówią tak, wierzę, dlatego chcę iść za tym. Inni mają zupełnie inną odpowiedź. Jest taka grupa ludzi, która też zadała sobie to pytanie. Posłuchajcie, bo to są ludzie, o których jest mowa w 4 rozdziale Ewangelii Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychowywał. W dzień sabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Podano mu zwój z proroctwem Izajasza, on zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Po przeczytaniu zwoju zwinął go, oddał słudze i usiadł, a wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić: Dziś jesteście świadkami spełnienia się słów tego proroctwa. Wszyscy potakiwali mu, podziwiali pełne życzliwości słowa płynące z jego ust, ale też mówili, czy to nie jest czasem syn Józefa? Właśnie pod ich adresem Jezus powiedział, zapewne przytoczycie mi to przysłowie, lekarzu, pokaż na sobie, że twój lek jest skuteczny. Dokonaj także tu, w swoim rodzinnym mieście, tego wszystkiego, co, jak słyszeliśmy, zdarzyło się w Kafarnaum. Zapewniam was, ciągnął dalej, żaden prorok nie spotyka się z życzliwym przyjęciem wśród swoich. Wysłuchajcie tej przykrej prawdy. Wiele było wdów w Izraelu za dni Eliasza, kiedy to przez 3,5 roku panowała susza i wielki głód ogarnął całą ziemię. Lecz do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowiałej kobiety w Sarepcie Sydońskiej. Wielu też było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a jednak żaden z nich nie został wyleczony, tylko Naaman, Syryjczyk. Na te słowa gniew wezbrał we wszystkich zgromadzonych w synagodze. Zerwali się, wypchnęli Jezusa z miasta, zawlekli na krawędź góry, na której leżało ich miasto. Chcieli go strącić w dół. On jednak przeszedł między nimi i oddalił się. Pytanie o prawdę nie jest nowym pytaniem, bo to jest dokładnie to pytanie, które zadali sobie w którymś momencie mieszkańcy Nazaretu. Dla Templetona prawda, o którą pytał, to była prawda zawarta w pierwszych rozdziałach pierwszej Księgi Mojżeszowej, ale tak naprawdę, kiedy mówimy o prawdzie, to mówimy o tej prawdzie, która jest przelana na słowa i wciśnięta między dwie okładki księgi, którą nazywamy Biblią. Prawda, która jest wciśnięta w 66 biblijnych ksiąg, których ucieleśnieniem jest osoba Jezusa, który pojawia się jako wcielony Bóg, wiecznie istniejący Bóg, pojawia się na świecie po to, by ogłosić prawdę. Nazaret tak naprawdę to była mieścina. Mała kropka na mapie wielkiego ówczesnego świata. Nikt nie wiedział, gdzie jest Nazaret. Trzeba było tak naprawdę zejść z głównego szlaku i przejść spory kawałek w bok taką piaszczystą, polną drogą, żeby dotrzeć do Nazaretu. Kiedy zaglądacie do Starego Testamentu i są czasami takie spisy miejscowości w Starym Testamencie, to Nazaret nie pojawia się w żadnym z tych spisów, bo był tak malutki, że nawet go nie uwzględniano. Więcej, był tak mały, że kiedy mowa jest o Jezusie, zarówno w Ewangeliach, jak i później w Dziejach Apostolskich, kiedy Łukasz relacjonuje początki chrześcijaństwa, początek Kościoła, to za każdym razem, kiedy jest mowa o Jezusie, to się dodaje Jezus z Nazaretu. Bo gdyby tylko powiedziano Jezus, to nikt nie wiedziałby. Trzeba było dodać z Nazaretu. I ludzie wtedy kombinowali, gdzie jest ten Nazaret. To tak, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli znikąd. Nazaret to było miejsce, które było niczym, więc kiedy mowa jest o Jezusie z Nazaretu, to tak jakbyśmy mówili o Jezus znikąd. Mała mieścina zamieszkała w czasach Chrystusa przez nie więcej niż 300-400 osób. Ludzie się znali, nie tylko znali siebie nawzajem, ale pomyśl przez chwilę, ludzie znali też Jezusa, bo Jezus się wychowywał w tym mieście. Więc wyobrażam sobie takie sytuacje, kiedy Józef, ucząc Józefa rzemiosła, widział niejednokrotnie petentów, którzy przychodzili po to, żeby Józef mógł dla nich zrobić coś tam z drewna albo naprawić coś. I wtedy widzieli tego małego Jezusa, który dorastając uczył się rzemiosła od Józefa. Widzieli go jako niemowlaka, widzieli go jako nastoletniego chłopca, widzieli jego posłuszeństwo, nie tylko widzieli, pewnie rozmawiali z nim, nie tylko rozmawiali, pewnie chodzili z nim regularnie do synagogi w niedzielę, w sobotę. Nie tylko chodzili do synagogi, ale pewnie też brali udział regularnie w świętach, które się odbywały w Jerozolimie, kiedy cały tłum ludzi, cała kawalkada szła na kilka dni do Jerozolimy i później wracali z powrotem do swojego miasta. Ludzie wiedzieli wszystko o Jezusie. Wszystko. Ludzie z Nazaretu. Dlatego nie mieściło im się to w głowie, że kiedy mówimy o obiecanym Mesjaszu w Starym Testamencie, tym, który miał przyjść i rozwiązać problem ludzkości, to ci ludzie zadają jedno pytanie, czy to czasem nie jest syn Józefa? No bo jak żeby coś tak wielkiego i niesamowitego, jak zbawienie, które Bóg przygotował wszystkim ludziom, mogło przyjść z tak mało znaczącej mieściny, z tej rodziny, której częścią jest Jezus, którego widzieliśmy, bo dorastał pośród nas i którego znamy. Nie mieściło mi się to po prostu w głowie. Żyli oczekiwaniami wobec Mesjasza i nie mieściło mi się w głowie, że to, co myślą o Mesjaszu, jakoś nie pasuje do tego, co widzą w Jezusie, który kiedy oni żądają znaku, a zanim żądają znaku, Jezus prosi o to, żeby mógł przeczytać fragment pisma. Chazan, czyli ta osoba odpowiedzialna w synagodze za podawanie zwojów, podał Jezusowi zwój, Jezus i zwój Izajasza. Jezus go otworzył na 61 rozdziale, który jest proroctwem. Jezus czyta to proroctwo, nie czyta do końca, mówi, zwróćcie uwagę, Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok pańskiej przychylności. I dalej Izajasz mówi też rok sądu, czy dzień sądu, do którego Jezus się nie odnosi. Bo nie przyszedł Syn Człowieczy po to, by sądzić świat, ale po to, by świat mógł być przez Niego zbawiony. Dzień sądu jeszcze nadejdzie. Jezus powróci po raz kolejny po to, by rozprawić się i po to, by osądzić ten świat. Więc Jezus mówi, że dziś te słowa, dziś, tutaj, teraz, te słowa zostają spełnione, dokonują się na waszych oczach i w waszych uszach. To był znak dla tych ludzi. Wiecie, to jest ciekawe, bo kiedy przyjrzeć się publicznej służbie Jezusa, to Jezus owszem dorastał w Nazarecie, ale później już jako dorosły mężczyzna, kiedy zaczął swoją publiczną służbę, usunął się z Nazaretu i przez rok czasu przebywał w Judei, czyli całkiem na południu kraju. I tam dokonywał niezwykłych rzeczy, tam dokonywał niezwykłych cudów i tam mówił niezwykłe rzeczy, tak niezwykłe, że ludzie mówili, no to jest niesamowite, on przemawia jak ktoś, kto ma naprawdę moc. Za jego słowami kryje się niesamowita moc. Nie tylko mówi z mocą, ale też uzdrawia ludzi. Przez rok czasu dokonywał niezwykłych rzeczy, mówił niezwykłe rzeczy. Później dotarł do Kafarnaum. Wiecie, poczta działała trochę inaczej wtedy niż dzisiaj, ale poczta sobie dawała radę. Ludzie przekazywali wieści od ust do ust i te wieści wyprzedziły Jezusa. Więc zanim Jezus dotarł do Nazaretu, to mieszkańcy Nazaretu wiedzieli, że jest Mesjasz, że się objawił Mesjasz, ten, który czyni niezwykłe rzeczy. I Jezus mówi, z pewnością powiecie mi, dokonaj tutaj także tych wszystkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, ponoć dokonałeś też tam. No, jakby nie było, dorastałeś w naszym gronie, widzieliśmy, jak kopałeś piłkę, jak ci mama pieluchy przewijała, widzieliśmy to wszystko, później święta, obchody, my wiemy o tobie wszystko, jakby nie było, jesteś nam przecież coś winien, skoro stąd jesteś. To była roszczeniowa postawa mieszkańców Nazaretu. Ciekawe jest to, że oni tego nie mówią, ale Jezus przejrzał ich myśli, bo to Jezus mówi, zapewne powiecie mi, wiedząc o tym, że pewnie takie mają podejście, że chcieliby to zobaczyć. I to jest ciekawe, że Jezus, wiecie, cała ta historia, myślę, prowadzi mnie do takiej obserwacji, że znajomość może prowadzić do oczekiwań. A oczekiwania mogą prowadzić do wątpliwości. Nie tylko w przypadku mieszkańców Nazaretu, ale w przypadku nas wszystkich. Znajomość Jezusa może prowadzić do oczekiwań, a oczekiwania mogą prowadzić do wątpliwości. Jezus cytuje tekst Izajasza, to jest tekst o łasce tak naprawdę. Tekst, który się odnosi do roku jubileuszowego, takiego celebrowania, kiedy są jeńcy wyzwalani, długi są anulowane, kiedy dzieją się naprawdę dobre rzeczy, ale wszystko to, o czym jest mowa w tym tekście Izajasza, na który Jezus się powołuje i mówi, że to się teraz wypełnia, to można by sprowadzić do jednego słowa – łaska. Niezasłużona przychylność, którą Bóg okazuje ludziom. No i teraz to jest ten moment przełomowy, ponieważ kiedy mówimy ludziom, to w uszach mieszkańców Nazaretu, kiedy słuchali ludzie, to mieli na myśli, no my, nasz Kościół przecież, nasza wspólnota, my jesteśmy, my zasługujemy, no przecież się staraliśmy, no to nasz chłopak, swój chłopak, od nas wyszedł. A jak już nie tylko nasza wspólnota, to taka, która jest bardzo podobna do naszej. Ciekawe, co robi Jezus. Bo Jezus powołuje się na dwie osoby ze Starego Testamentu. Jedną z nich jest wdowa z Sydony Sarepskiej, a drugą osobą jest Naaman Syryjczyk. Tak odmieni ludzie, że już bardziej nie można być. Ona kobietą, on mężczyzną. Ona żyjąca w ubóstwie, w czasach, kiedy trwała susza przez kilka lat, więc z trudem nie miała co do garka włożyć. Naaman Syryjczyk, który miał konto bankowe pewnie nie jedno i który doskonale sobie radził finansowo. Ona na samym dole drabiny społecznej, on na samej górze drabiny społecznej, ale to, co łączyło te dwie osoby ze sobą, to, że to byli ludzie, którzy byli ze środowiska pogańskiego. Innymi słowy, zupełnie, tak jakby powiedzieć, tak jak powiedzieć, ludzie, którzy, my chodzimy do kościoła, tak? Często, ja mówię często, że my nie powinniśmy mówić, że chodzimy do kościoła, bo jesteśmy kościołem, ale jak czasami się zapomnimy, to mówimy, że my chodzimy do kościoła, więc my chodzimy do kościoła, niech będzie, my czytamy Biblię, my mamy studium biblijne, my mamy spotkania modlitewne, my jako starsi się ciągle zastanawiamy, jak możemy sobie nawzajem pomóc i wam, żebyśmy my tak naprawdę rozwijali się na chwałę żywego Boga, może kolejne spotkanie, może jakiś kurs czytania Biblii, kurs inteligentnego czytania Biblii, no my jesteśmy kościelni. To są ludzie, którzy byli zupełnie niekościelni, którzy byli tak daleko od Boga, że już dalej nie można było być. I to, co zdenerwowało mieszkańców Nazaretu, to, że Jezus daje właśnie takie przykłady. Przecież im był coś winien. Przecież Mesjasz, kiedy przyjdzie, to przyjdzie do tych, którzy go naprawdę oczekują, którzy go honorują, którzy przygotowują jego ścieżkę. Przecież Mesjasz, gdy przyjdzie, to rozprawi się z tym wszystkim, co jest brzydkie i co jest złe. Uwolni nas. I rzeczywiście po to przyszedł Mesjasz. I o tym mówi Izajasz, tylko nie uwolni w takim sensie, w jaki ludzie myśleli, że ich uwolni. Oni myśleli, że Mesjasz jest dla nich, a nie dla pogańskich grzeszników. Dla tych, którzy są daleko od Boga, którzy są zupełnie niekościelni. Tak naprawdę zadali sobie to samo pytanie, które zadał lata później Templeton. Czy to prawda? I sami odpowiedzieli sobie na to pytanie. To nie może być prawda. Wpadli we wściekłość i chcieli zrzucić Jezusa z góry. Fascynuje mnie, wiecie, to pytanie, bo jak czytam dalej Biblię, dochodzę do Tomasza, wątpiącego Tomasza. Jezus wybiera 12 apostołów, chodzi z nimi przez 3 lata i pomyśl przez chwilę o tej działalności Jezusa, który obchodził wioski i miasta. Było 300 wiosek w czasach Chrystusa, wiosek i miast w Judei, w Galilei. Fizycznie jest niemożliwe, żeby obejść w ciągu 3 lat wszystkie te wioski, biorąc pod uwagę fakt, że Jezus gdzieś tam spędza po kilkanaście dni, czasami kilka tygodni, niemożliwe. Więc myślę sobie o tym, że tak, Jezus, kiedy przyszedł, to uzdrawiał, uzdrowił wielu, pokazując tym samym, że jestem obiecanym Mesjaszem, ale nie uzdrowił wszystkich. I Tomasz o tym wiedział. I był świadomy tego. Jezus karmił ludzi, pamiętacie, nakarmił przy jednej okazji 4000 ludzi, później 5000 ludzi, pokazując, że jestem obiecanym Mesjaszem. Jezus dawał chleb ludziom, ale nie nakarmił wszystkich. Bo dalej byli tacy ludzie, którzy cierpieli głód i nędzę w czasach Chrystusa, nie dostali tego chleba, pozostała im jedynie modlitwa pańska, chleba naszego powszedniego. Daj nam, Ojcze, dzisiaj. Tomasz widział, jak Jezus karmił 4-5 tysięcy ludzi, ale był świadomy, że nie nakarmił wszystkich. Widział też, że Jezus uwalnia od demonów, od chorób, ale jarzmo rzymskiego ciemiężyciela dalej ciążyło na tej garstce utrudzonych ludzi, mieszkańców małych miast i wiosek Judei i Galilei. I Tomasz się pewnie zastanawiał, no jak to jest z tym Mesjaszem, który miał wyzwolić nas od okupacji rzymskiej, a to się do końca nie dzieje. Dlatego, kiedy mu jego bracia powiedzieli, że widzieliśmy Jezusa, to Tomasz jak zareagował? Dopóki nie zobaczę śladów na jego stopach i na jego dłoniach, to nie uwierzę. Innymi słowy zadał dokładnie to samo pytanie. Czy to, co mi mówicie, to rzeczywiście prawda? Fiodor Dostojewski w książce Bracia Karamazow zapoznaje nas z jednym z bohaterów tej książki, Iwanem. Iwan jest świadkiem, jak rolnik, surowy rolnik w brutalny sposób traktuje swojego syna, na którego jest zdenerwowany, przywiązując go do wozu i ciągnąc go po błotnistym podwórku tak długo za tym wozem, że chłopak wyziewa ostatniego ducha, odchodzi. I Iwan Karamazow mówi, że jeżeli Bóg przygotował dla nas niebo, a jednocześnie dopuszcza do takich rzeczy na ziemi, to ja dziękuję, ale oddaję swój bilet do nieba, przekazuję go komuś innemu. Woody Allen, który pewnie słyszał o Dostojewskim, mógłby mu wtórować, bo Allen powiedział, jeżeli rzeczywiście jest Bóg, to ten Bóg jakoś dziwnie nisko sobie postawił poprzeczkę. A syn Templetona w wywiadzie powiedział między innymi taką rzecz, że mój ojciec nie mógł pogodzić się z tym, że jeżeli jest wielki, wspaniały Bóg, to dlaczego jest tyle zła i cierpienia na świecie? Charles Templeton miał pewne oczekiwania wobec Boga. Mieszkańcy Nazaretu mieli pewne oczekiwanie. Prawda jest taka, że kochani, że być może tak to jest, że my też gdzieś mamy te oczekiwania. Może my też je mamy. Bo wiecie, chcielibyśmy i modlimy się, Panie Boże, no Twoja wola niech się dzieje. Niech się dzieje Twoja wola, Ty jesteś wszechmocnym Bogiem, który siedzi na tronie, Ty robisz co chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz, ale może gdzieś tam w naszej podświadomości myślimy, niech się dzieje Twoja wola, ale no przecież tyle, tak długo Cię proszę o tą pracę. ty widzisz, jak się zmagam w tej pracy. Relacje nie są najlepsze, układy, układziki i tak dalej. No chcę tą inną pracę i nie mam. No przecież proszę cię o to. O pracę, o płacę, o rodzinę, o relacje z moim ojcem, z moim mężem, o zdrowie. I przynosimy to wszystko do Pana Boga. I wiecie, to nie trafia na głuche ucho Boga. Bóg słyszy, Bóg odpowiada, tylko często nie wtedy, kiedy chcemy i nie tak, jak chcemy. Bo jak ktoś powiedział, my chcielibyśmy służyć Bogu, wszyscy razem chcemy Mu służyć, ale najchętniej to byśmy Mu służyli jako doradcy. Najchętniej byśmy mu doradzali, co on ma robić. A może Bóg powinien, bo my go znamy tak jak mieszkańcy Nazaretu, więc jest nam coś winien po drodze. Znajomość może prowadzić do oczekiwań. Oczekiwania mogą prowadzić do wątpliwości, a wątpliwości mogą czasami doprowadzić do odrzucenia. 50 lat po rozmowie z Billy Grahamem, Lee Strobel przeprowadzał wywiad z Templetonem. Templeton miał już wtedy 80 parę lat. Początki choroby Alzheimera, ale jego umysł był jeszcze bardzo sprawny. I w trakcie tego wywiadu panowie rozmawiali o różnych kwestiach, ale w którymś momencie Strobel zadał pytanie, no a jak to jest z tym Jezusem? Strobel mówi, byłem zaszokowany postawą Templetona. Bo nagle ten jego ton, taki ostry, przenikliwy ton wypowiedzi zmienił się. Usiadł wygodniej w fotelu, rozkojarzył się na chwilę i zaczął z takim wzruszeniem mówić, Jezus, wszystko, czego się nauczyłem, najlepszego w życiu, to się nauczyłem chyba od Niego. On był wspaniałą osobą, był największym moralistą, jakiego kiedykolwiek ten świat widział. Był człowiekiem, który naprawdę przejmował się ludźmi. Szkoda, że tak skończył, jak skończył, że go po prostu ukrzyżowali. I na koniec dodał, ale wiesz, brakuje mi go. Po czym zaczął płakać, jedną ręką zakrył twarz, a drugą powiedział do Strobela, na chwilę obecną wystarczy. Kończymy ten wywiad. Nigdy nie zanegował tego, o czym pisał w swojej książce zatytułowanej Pożegnanie z Bogiem. To znaczy najwyraźniej, na ile wiemy, nigdy nie dał wiary ostatecznie, że to jest prawda. Jak na ironię, prawda, którą podawał wątpliwość w odniesieniu do tych pierwszych rozdziałów pierwszej Księgi Mojżeszowej zawiera również tak zwaną protoewangelię, czyli to pierwsze zwiastowanie Ewangelii, dobrej nowiny, która jedynie stanie zmienić ludzkie życie. Czy to prawda? Najważniejsze pytanie w życiu, które kiedykolwiek będziesz mógł, czy będziesz mogła sobie zadać. I wiesz co, Biblia jest trochę jak znak drogowy, który mówi 50 kilometrów do miasta, a my jesteśmy jak ludzie, którzy stoją na drodze obok tego znaku. Możemy być w stanie opisać ten znak, mówić o jego kształcie, o jego przesłaniu. Możemy mówić o słupie, o wykonaniu znaku, o detalach, o szczegółach. Możemy obejść znak z każdej możliwej strony, 360 stopni dookoła. Możemy wiedzieć o tym znaku wszystko. Możemy wiedzieć, że znak prowadzi nas do miasta, znak wskazuje na miasto. Wiemy, że za 50 kilometrów jest to miasto. Wiemy, że kiedy będziemy podążali tą drogą w kierunku strzałki, na którą wskazuje znak, to dotrzemy do celu. Rzecz w tym, że Boże Słowo jest ukierunkowane na nasze postępowanie, a nie tylko na nasz intelekt i nasze emocje. Intelekt, emocje i wola. Słyszę, co Bóg mówi, chcę za Nim podążać i robię to. To jest trochę tak, jakbym powiedział, że pod tą kolumną jest 10 złotych. Wierzysz to? Kto w to wierzy, że pod tą kolumną jest 10 złotych? Wierzysz to? No nie wiem, no ale co? No to co? No mówię, że pod tą kolumną jest 10 złotych, no. Daję słowo na przykład. Magda. Co, że też? No ale co, no wierzysz i siedzisz, no. I widzisz, to jest właśnie wierzę, to ja też wierzę i wierzę, no. Można wierzyć i wierzyć. Ale to, o jaką wiarę chodzi? O jakiego rodzaju wiarę chodzi? Kurczę.
Ale ja za jednak
nie wiem, jak się podzielicie. 4 zł i 6 czy 5 i 5? Jest twoje, Magda. Dzięki. Było twoje, już nie jest. Teraz jest pańskie z powrotem. Kochani, zwieńczenie tego, o czym mówiłem. Przestroga dla nas wszystkich. Nie popełnij tego samego błędu, co mieszkańcy Nazaretu, których oczekiwania wobec Jezusa i przeświadczenie, że Go tak naprawdę znają, doprowadziły Go do odrzucenia Go ostatecznie. Albo żeby to wybrzmiało bardziej pozytywnie. Wierzyć, że to prawda, co Jezus mówi, to żyć tą prawdą. I do tego mnie zachęcam, przynaglam siebie samego i przynaglam Ciebie. Żebyśmy po prostu może mniej mówili, a bardziej żyli w świetle tego, co już wiemy.